Chciałbym dzisiaj powiedzieć, mam nadzieję, że krótko, kilka słów na temat uczniostwa. Wiem, że ten temat był już poruszany z tego miejsca. Chyba Michał nawet taką serię miał tutaj kazań, jak dobrze pamiętam. Ale mam takie trzy refleksje, które ostatnio, że tak powiem, przemyślałem, przemodliłem. Jak wiecie, pewnie nieraz już słyszeliście, dla mnie takim przykładem kaznodziei z historii był John Wesley. To był wielki Boży mąż, w moich oczach przynajmniej, który żył w Anglii w XVIII wieku i był ewangelistą, był też człowiekiem, który pracował z biednymi ludźmi, z takim, no, że tak powiem, marginesem, można powiedzieć, biedotą, tam głosił Ewangelię. I kiedy byliśmy z Szymonem w Londynie, to byliśmy w muzeum jego, John Wesleya, i oglądałem jego buty. Wiecie, te buty były bardzo dobrej jakości, ale po tych butach było widać całą jego służbę, że rzeczywiście one nie stały w szafie. One nie stały w szafie. I słuchajcie, chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie o uczniostwie, że my jako ludzie, nie tylko John Wesley, nie tylko inni ewangeliści, ale ty też jesteś powołany do uczniostwa. Tak mówi Boże Słowo. W różnych formach oczywiście, ale do uczniostwa. Jezus powołał nas nie do siedzenia tutaj miłego w zborze, tutaj jest fajnie i ciepło i przyjemnie, ale powołał nas do tego, żebyśmy głosili Jego Królestwo. I chciałbym na początek, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. To jest znany fragment, którym Jezus, kiedy posyła uczniów, tak, w świat, i mówi im następujące słowa. 19 i 20 werset 28 rozdziału Ewangelii Mateusza. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bóg obiecuje być z nami, ale Bóg często mówi, ale jestem z wami, ale będę wam błogosławił, ale będą się działy czasami może wielkie rzeczy wspaniałe, ale idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, tak? Idźcie i czyńcie uczniami. Więc to jest taka ważna myśl, że żeby Kościół nie zapominał dzisiaj do czego został tak naprawdę powołany. Wiecie, i to jest dobrze, że lubimy spędzać ze sobą czas. Ja sobie też to bardzo cenię, na nasze męskie wyjazdy, tak, na wszystkie rzeczy, aktywności, które robimy, ale musimy pamiętać, że to nie jest nasz główny cel, żeby spędzać ze sobą fajnie czas. Nie po to Chrystus powołał Kościół, żeby Kościół żył w zamknięciu i spędzał fajnie czas. Dlatego ważną rolą jest misyjność Kościoła. Ja nie mówię, żeby skupić się teraz na 100% na misyjności, ale musimy o tym sobie, myślę, regularnie przypominać też. I słowo to mówi, idźcie i czyńcie uczniami. Wiecie, diabeł bardzo nie lubi, kiedy ludzie się nawracają. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie lubi. Nie lubi, jak ktoś mu zabiera ludzi z jego królestwa. Mało tego, wyciąga ludzi zbawionych bardzo często, tak? W różnych sytuacjach. Wczoraj miałem, może nie powinienem łączyć tego z tą myślą, ale wczoraj miałem taką sytuację dosyć trudną, a wręcz bym powiedział dramatyczną. Mogę śmiało powiedzieć, że mogłoby mnie tutaj dzisiaj nie być, jakby nie ułamki sekund. Byłem wczoraj, przechodziłem przez przejście tam u nas koło naszego domu, przez przejście dla pieszych. No i wiecie, jak się wchodzi na przejście, to jest taki naturalny odruch. Człowiek się rozgląda, czy nie nadjeżdża samochód. Widziałem, że nadjeżdża samochód, ale on był jakieś tam 20 metrów jeszcze, czy 15 ode mnie, więc no co, naturalny odruch jest, teraz pieszy ma pierwszeństwo na pasach, że się wchodzi i on hamuje, ten samochód dojeżdża i hamuje. A ten samochód nie zaczął hamować. Jechał po prostu centralnie na mnie i to z wielką prędkością. I wiecie, i zabrakło dosłownie ułamków sekund. Odskoczyłem w ostatnim momencie. No niestety mi ten pęd tego samochodu wyrwał telefon ze słuchawkami. Słuchawki już nie do odzyskania, zniszczone całe. W mak. Samochód na chwileczkę przyhamował i długa. I kobieta, która to obserwowała, mówi, wie pan co, otarł się pan o śmierć. Widziała tą sytuację. I potem, kiedy byłem na komisariacie, bo składałem zeznania, policjant powiedział mi to samo. Robili analizę też na obrazie, tak, na monitoringu. No i spisywał te wszystkie zeznania, mówi pan co, przy takim samochodzie i przy takiej prędkości to mało kto wychodzi cały. Wiecie, i zdałem sobie sprawę, zawsze zastanawiam się dlaczego. No przypadek, no tak, no są przypadki, znaczy nie ma przypadków, tak? Umówmy się, jako wierzący nie powinniśmy nawet używać tego słowa przypadek. Dlatego zawsze się zastanawiam, jak to jest, wiecie, i może nie myślę tak, ale czasami takie myśli mi przychodzą do głowy, że ten tydzień, właściwie nie ten tydzień, ale ostatnie miesiące, wiecie, ja kiedyś byłem bardzo taki powściągliwy w głoszeniu Ewangelii, w dzieleniu się Ewangelią z ludźmi, przepraszam. A teraz mam dokładnie odwrotnie. teraz bardzo dużo mówię, bardzo dużo staram się, jak tylko mam okazję, to lubię po prostu to robić i lubię rozmawiać z ludźmi o Bogu. No i ten, w ciągu tego dnia też miałem taką bardzo osobistą rozmowę, poważną z pewną osobą. I wiecie, i tak sobie myślę, że diabeł czasami bardzo nie cierpi tego, co robimy i chce nas, to krótko mówiąc, nastraszyć. Chce nas nastraszyć, żebyśmy się bali po prostu. Może nie tylko w taki sposób, o jakim mówię, bo mówię, może tego nie trzeba bezpośrednio wiązać, ale w inny sposób lubi nas straszyć. A zobacz, jaki wstyd będzie, a zobacz, jak ty będziesz wyglądać, jak pomyślą sobie o tobie, jakie konsekwencje może będą tego. Nie? I przychodzą takie rzeczy, czasami przez okoliczności też różne, żeby nas wybić z rytmu i żeby nas zniechęcić. I wiecie, ten mój jeden z ulubionych fragmentów mówi w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wersecie, nie musicie tego otwierać, znany bardzo. Wszyscy go, niektórzy na pamięć znamy. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. W poznańskiej Biblii jest napisane, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Bardzo mi się podoba w tym tłumaczeniu. Żeby miały życie w całej pełni. Żebyś żył pełnią życia, krótko mówiąc. Żebyś żył pełnią życia, ale to jest obiecane temu, kto tak naprawdę żyje z Chrystusem. Nie sam dla siebie, ale żyje z Chrystusem. Jezus mówi, będziesz żył pełnią życia. Po prostu, będziesz szczęśliwy, będziesz zadowolony w swoim życiu. Więc diabeł jest zainteresowany generalnie destrukcją, tak? I wszędzie, gdzie ktoś, mówię, wymyka mu się spod kontroli, to jest wściekły. Ja jestem pewien, że jest wściekły. Kiedyś pamiętam, kiedy byłem młody, piękny i młody, to czytałem takie książki Franka Perettiego, nie wiem, czy czytaliście, pewnie czytaliście, to dawno, dawno temu było. To była taka fantastyka chrześcijańska, świat duchowy, który się dzieje obok nas, ale z drugiej strony to nie musi być fantastyka, tak? No nie wiemy do końca, jak to jest, dlatego to jest taka nazwane nawet fantastyką chrześcijańską, ale z drugiej strony może tak być, rzeczywiście, że koło nas się toczy cały czas świat duchowy, słuchajcie, że te siły ciemności się ścierają z Bożymi aniołami, tak? Czy Bóg jak interweniuje, nie wiemy, jak to w tym duchowej rzeczywistości wygląda, bo nie mamy wglądu w tą duchową rzeczywistość, ale widzimy, że Boże Słowo mówi, że co? Że nie walczymy z krwią i ciałem, prawda? Jest taki werset, ale z mocami. Więc jest świat duchowy, no, sprawa oczywista, że są aniołowie, są demony, tak? I są dwie strony, jak to się mówi, ciemna strona mocy i ta jasna strona mocy, tak? Więc ja tak mi się to skojarzyło właśnie, że kiedy chcesz coś, kiedy angażujesz się naprawdę dla Boga, Bogu się to podoba, ale niekoniecznie wszystkim innym się to podoba, łącznie z diabłem. Czyńcie uczniami, tak? To nie jest opcja zarezerwowana dla grupy ewangelistów, dla jakiejś wybranej grupy elitarnej. Wiecie, forma tutaj oczywiście nie jest najważniejsza w tym, tak? Można w różny sposób to robić. Można w różny sposób być uczniem Chrystusa w tym świecie, tak? Jeden na przykład ma powołanie, żeby stać na ulicy i rozdawać traktaty, okej. Okay. Drugi ma powołanie, żeby jechać do więzień, tutaj z naszego zboru, okej. Okay. Każdy, wiecie, ma inną predyspozycję, każdy ma w inny sposób może coś robić. Inny nie ma w ogóle takiej zdolności, żeby być ewangelistą, ale masz ludzi wokół siebie zawsze. Masz ludzi wokół siebie, nie trzymaj buzi na kłódkę, słuchajcie. Nie wiesz, ile czasu ci Pan Bóg jeszcze dał, jak widać po tej historii. Ja też nie wiem, ile czasu. Dzięki Bogu tutaj się nic nie stało, dzięki Bogu Bóg tutaj zainterweniował i mnie po prostu odepchnęło, tak, przed tym samochodem. Ale różnie może być, tak? My nie wiemy, co nas jutro spotka, więc wykorzystuj czas. Wykorzystuj czas i rób to, do czego Bóg cię powołuje. Świat lubi naśladować, tak? Świat lubi naśladować znanych ludzi, znane postacie, szczególnie młodzi ludzie. Ale właśnie tak myślałem sobie właśnie o tym uczniostwie, że my, krótko mówiąc, powinniśmy naśladować Chrystusa. Ja wiem, że to jest banalne, co mówię. Jak podobać się Bogu? Jak podobać się Bogu jako uczeń? Po prostu rób to, co On robił. I tyle. I wiecie, kiedy patrzę na Wesleya i czytam jego biografię, jego życie, to on dokładnie to robił, dokładnie wprowadzał to w życie. Był tam, gdzie trzeba było, tam głosił Ewangelię, głosił Boże Słowo. Jeżeli trzeba było się pochylić nad biednymi, nad potrzebującymi, też to robił. Poświęcił całe swoje życie i do końca życia Pan Bóg go używał, słuchajcie. Miał 85 lat, kiedy mówił swoje ostatnie kazanie. Miesiąc później odszedł do Pana. Więc można tak życie przeżyć i to jest godne naśladowania też. Może nie wszystko w jego życiu było takie wspaniałe, miał też mroczne strony, jak każdy człowiek, ale jeżeli chodzi o podejście do służby, to myślę, że może być wzorem dla wielu. Dobrze, pójdźmy dalej. Trzy rzeczy, chciałem o trzech rzeczach powiedzieć dzisiaj, które uważam są takimi fundamentalnymi, z mojego punktu widzenia, elementami uczniostwa. Po pierwsze, tożsamość. Co to jest tożsamość? Tożsamość to jest to, z kim się identyfikujesz, tak, w życiu. Jakie są twoje priorytety? Co jest dla ciebie numer jeden? Tak naprawdę, nie tylko, wiecie, na języku. I Słowo Boże mówi w Ewangelii Łukasza, nie musimy otwierać tego fragmentu, jest napisane, następnie zwrócił się do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. No i to są słowa Chrystusa właśnie, nie, odnośnie uczniostwa. Jeżeli ktoś chce iść za mną, jeżeli chcesz rzeczywiście iść za Chrystusem, jeżeli chcesz naprawdę żyć tak, żeby się Bogu podobać, to co jest napisane? Niech się wyrzeknie samego siebie. Co to znaczy, niech się wyrzeknie samego siebie? I teraz pytanie, czy faktycznie jesteś w stanie, czy faktycznie jesteś w stanie postawić wszystko dla sytuacji, jeżeli Bóg stawia cię w jakiejś sytuacji, jeżeli ta sytuacja tego wymaga? Czy to tylko jest, no to jest dla mnie ważne, ale wiecie, ale rodzina jest ważniejsza w tym momencie. Tak, rodzina jest ważna. Ale są sytuacje czasami, że Bóg stawia nas w jakichś sytuacjach i musimy pewne decyzje podjąć. Ja nie mówię, że to jest jakaś sprzeczność, nie? Ale wiecie, można sobie pojechać na fajny spacer, na fajny urlop, a może w tym momencie Bóg ma dla ciebie coś, co dla Niego jest najważniejsze, tak? I teraz zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście tak jest w twoim życiu? Czy rzeczywiście zawsze tak jest, że kiedy Bóg od ciebie coś oczekuje, ty zawsze to traktujesz priorytetowo? No to jest ważne pytanie. I tu jest twoja tożsamość. Każdy sobie może sam, nie, w sercu odpowiedzieć, jak to w praktyce wygląda. Czy rzeczywiście to jest na pierwszym miejscu? Czy faktycznie to jest na pierwszym miejscu? Więc jeżeli chcesz odnaleźć swoją tożsamość, dobrą tożsamość, to jedynym dobrym rozwiązaniem jest zatracić się w Bożych sprawach. Jeżeli chcesz odnaleźć swoją tożsamość, to zatrać się w Bogu. To odnajdziesz swoją tożsamość, tą właściwą tożsamość. Jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, co jest napisane, szukajcie najpierw czego? Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, dokładnie. Jakie są twoje właśnie oczekiwania w życiu? Jakie są twoje standardy? Jakie są twoje priorytety? W liście do Filipian, w 3 rozdziale, w 20 wersecie, napisane są takie słowa, tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. Mamy wybory niedługo, tak, żyjemy rozemocjonowani, tak, bo kampania rozkręciła się na dobre i dużo emocji jest, dużo różnych rzeczy się dzieje. Ale słuchajcie, czy tu jest nasza ojczyzna? No to jest ważne, to są ważne rzeczy, bo to jest nasz kraj, w którym żyjemy. Ważna jest przyszłość tego kraju, dla naszych dzieci też. Ale z drugiej strony zadaj sobie pytanie, na ile ważne są dla ciebie chociażby te wybory, które tutaj za chwilę będą, a na ile jest ważne, na ile ty myślisz często o tej ojczyźnie w niebie? Której jesteś, zobaczcie, co tu jest napisane. Jeszcze raz przeczytam. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Krótko mówiąc, jeżeli jesteś człowiekiem zbawionym, jeżeli rzeczywiście jesteś uczniem Chrystusa, jesteś już obywatelem nieba. Nie będziesz obywatelem nieba, tylko tu jest napisane, jesteś już obywatelem nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie, Słowo Boże mówi. Nie, nie jest napisane w czasie przyszłym, nasza ojczyzna będzie w niebie. Tylko jest powiedziane, nasza ojczyzna jest już teraz w niebie. I pytanie, na ile jest to dla ciebie ważne? Na ile ta wieczna ojczyzna jest ważniejsza nawet niż ta tutaj ziemska? Ale nie jesteśmy powołani też oczywiście tylko, żeby pójść do nieba, tak? Bo inaczej Bóg by nas nie trzymał już dłużej tutaj na tej ziemi, tylko by nas zabrał. Jeżeli żyjesz dzisiaj, siedzisz tutaj, to znaczy, że Bóg ma dla ciebie jeszcze jakiś plan. A jeżeli ma plan, to jeżeli chcesz mu się podobać, to właśnie bądź jego uczniem, tak? Miej tą tożsamość, prawdziwą tożsamość w Chrystusie. Jesteśmy tutaj też po to, żeby właśnie sprowadzać to Królestwo Boże na ziemię. Sprowadzać to, ja wiem, że to może ciężko wyrazić, tak? Ale te standardy, tak, tego Królestwa, pokazywanie ludziom tego Królestwa, to jest nasze powołanie, słuchajcie, jako uczniów Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, co jest zapisane, jeszcze jeden fragment a propos tej myśli tożsamości, przecież tam z Ewangelii Łukasza. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając rzekł, powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jeżeli będziesz milczał, to Bóg użyje nawet osła albo innego zwierzęcia. Ale On chce używać ciebie. On chce, żebyś to ty był tym człowiekiem, który jest jego uczniem, który, wiecie, ktoś, kto jest uczniem, też tak nawet po ludzku mówiąc, nie, to chce przekazywać standardy swojego nauczyciela, tak, swojego mistrza. Ja mam zawsze taki przykład, wiecie, niektórzy, że z Michałem mieliśmy tą samą wychowawczynię, tak się składa, w tej samej szkole, chociaż się nigdy nie znaliśmy tam, dopiero tutaj się o tym dowiedzieliśmy. No i mamy kontakt z tą wychowawczynią, ja ją nawet zapraszałem do zboru tutaj do nas i obiecała, że przyjedzie kiedyś. Może przyjedzie, zobaczymy, może ją poznacie. Ale ona była wspaniałą nauczycielką i obaj mamy o niej z Michałem takie same zdanie, że była wspaniałą nauczycielką, wspaniałą kobietą, wspaniałą wychowawczynią i przekazała nam bardzo, bardzo mocne życiowe standardy. Gdzie my nie byliśmy aniołami, ani Michał, ani ja. I no, mieliśmy ja i razem mieliśmy niełatwą sytuację w domach swoich. I ona lubiła takich chłopaków. Lubiła takich chłopaków, lubiła inwestować w takich chłopaków, tak? I właśnie takich 17-18-latków. I nauczyła mnie rzeczywiście wielu, wielu rzeczy, które do dzisiaj pamiętam i za które ją do dzisiaj bardzo sobie cenię, nie? Więc uczeń, jeżeli jesteś uczniem, to chcesz uczyć się po pierwsze od swojego nauczyciela, ale potem chcesz wdrażać to w życie i dalej sprzedawać te informacje. I innych uczyć, tak? Bo wiesz, że coś jest dobre, bo wiesz, że coś zadziałało w twoim życiu. Bo wiesz, że ktoś coś się nauczył i to działa, to faktycznie ma moc, ta zasada, tak? Więc tak, tożsamość. Czy twoja tożsamość rzeczywiście naprawdę jest w Chrystusie? Nie tylko w słowach, ale rzeczywiście w twoim życiu tak jest. Druga rzecz. Przemiana. Na czym polega przemiana w Chrystusie, słuchajcie? No na upodabnianiu się do Niego, tak? Na tym, żeby stawać się po prostu tak jak On. Każdego dnia coraz bardziej. I to nie jest tak, że nawróciłeś się i koniec. Bo niektórzy tak myślą, chrześcijanie. O, nawróciłem się, jestem zbawiony, chodzę sobie do zboru każdą niedzielę, nawet się udzielam, jestem trochę aktywny, może bardziej, może mniej. I to wszystko. Ale Słowo Boże mówi, że nie. Że twoje życie z Jezusem to jest cały czas proces, który powinien iść do przodu. To jest cały czas proces, kiedy ty się rozwijasz w Chrystusie, kiedy On prowadzi cię, kiedy używa cię, tak? Tak jest. I wiecie, pamiętam, wczoraj nawet z moją żoną rozmawialiśmy, pamiętam Ewy babcię Anię, kiedy byłem w Toruniu, ostatni raz się z nią widziałem. I ona, wiecie, powiedziała mi takie fajną rzecz. Mówi, Tomek, ja już chcę iść do Pana, wiesz, ale przeżyłam to życie, jestem zadowolona z tego życia i naprawdę cieszę się, że mogę w takim stanie spotkać się z Chrystusem. I wiecie, i ta kobieta do samego końca była trzeźwa umysłowo, miała 86 lat, ale rozmawiało się z nią jak z każdym innym człowiekiem, nie? I widać było rzeczywiście, że ten finisz jej życia rzeczywiście jest pełen owoców, pełen dobrych owoców. Ale pewnie na początku tak nie było, tak? Człowiek całe życie się uczy, całe życie z Bogiem się uczy pewnych rzeczy i to jest cały czas proces. I ten proces powinien iść do przodu, nie do tyłu, ale do przodu. I nie powinien stać też w miejscu. Krótko mówiąc, każdy dzień myślę, że powinniśmy, kiedy otwieramy oczy, chcemy mówić, Panie Boże, chcę być bardziej podobny do Ciebie dzisiaj, jeszcze bardziej niż wczoraj. I nigdy nie będzie tak, wiecie, że będziemy mogli się nazwać doskonałymi chrześcijanami, przykładnymi biblijnymi chrześcijanami. Jest tu taki przykładny biblijny chrześcijanin na sali? Niech podniesie rękę. Nie ma żadnego odważnego. Tylko Jezus by się ostał pewnie, jakby tutaj był z nami. Bo nie ma. Nie ma doskonałego człowieka, tak? Jest powiedziane, że nie ma takiego, kto by nie zgrzeszył, nie ma żadnego doskonałego, tak? Dzisiaj też taka myśl mi przyszła do głowy, gdybyśmy my byli tacy doskonali jak Bóg, to nam by Bóg był już niepotrzebny, słuchajcie, bo On by był na naszym poziomie już. My na Jego poziomie, tak? Gdybyśmy mieli taką mądrość, gdybyśmy mieli taką wiedzę, gdybyśmy byli tacy bezgrzeszni, tacy doskonali, tacy piękni, tacy święci, to ten Bóg już zupełnie do niczego by nam nie był potrzebny. No to czego? On jest potrzebny do tego, żeby prowadzić cię przez proces w twoim życiu, tak? Przez zmianę w twoim życiu, rzeczy różnych, które robisz, jak żyjesz, tak? I w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, to możemy otworzyć, 9 i 10 werset. A właściwie od 8 przeczytam. Trzeci list, Kolosan, 3 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Zobaczcie, który się odnawia ustawicznie. Odnawia ustawicznie. To jest niesamowite słowo, które mówi, że ty każdego dnia odnawiasz się, tak? Potrzebujesz się odnawiać. To tak samo jak, wiecie, jak z mocą Ducha Świętego. Ja przynajmniej zawsze na to tak patrzę. Niektórzy myślą, że ja mam Ducha Świętego i koniec, nie? I Słowo Boże mówi, że się napełniać Duchem Świętym. Żebyś przychodził do Boga, żeby prosił Go, żeby ten Duch Święty cię wypełniał. Żeby te owoce było każdego dnia widać, tak? Żeby ludzie patrząc na ciebie widzieli, że coś jest nie tak. To nie jest człowiek taki po prostu przeciętny, tak? Tylko widać, że on jest inny. Więc jest napisane, który się odnawia ustawicznie, ale z drugiej strony, zobaczcie, on pisze to do ludzi wierzących. On nie pisze tego, do tych żołnierzy rzymskich, tylko pisze to do zboru. I mówi o gniewie, o zapalczywości, o złości, o bluźnierstwach, o nieprzyzwoitych słowach. Zobaczcie, do wierzących ludzi. No nie przytrafiają nam się takie rzeczy? No mi się czasami przytrafiają, nie ukrywam. Nie wiem jak wam, może jesteście bardziej doskonali niż ja, ale niestety ja jeszcze nie jestem na tym etapie, że nigdy mi się to nie przytrafia, tak? Chociaż wiadomo, że człowiek stara się, żeby upodabniać się do Chrystusa, tak? I to jest nasz cel, tak? Żeby po prostu, tak jak mówię, codziennie bardziej modlić się też o to, żeby być podobnym do Niego. Ale niestety czasami różne historie też się zdarzają. Też w tym samym liście do Kolosan, tylko w pierwszym rozdziale z kolei, w 15 wersecie jest napisane, tak, jak podążacie za mną, to zaczekam chwilę, list do Kolosan, pierwszy rozdział, 15 werset, jest napisane, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. A w tłumaczeniu poznańskim jest napisane praprzyczyną wszelkiego stworzenia. No, co mniej więcej na to samo wychodzi, ale on jest przyczyną tego. Jakby tak to zostało wymyślone, że on jest tą przyczyną, dlaczego ty jesteś między innymi jako Boże stworzenie. I trzecia rzecz, ostatnia, o której chciałbym powiedzieć, czyli mamy tożsamość w Chrystusie, mamy rozwój, tak, mamy progres. Jest trzecia rzecz, to wszystko trzeba wprowadzić w praktykę, tak, czyli kontynuacja tego, co robił Chrystus. Uczestnictwo, krótko mówiąc, w misji Chrystusa. Wiemy, kim jesteśmy, wiemy, dlaczego tu jesteśmy, ale teraz pytanie, po co tu jesteśmy? Po co te kilkadziesiąt lat, 70, jak Bóg da, tak, chyba w psalmie, jak Bóg da 80, po co Pan Bóg nam daje tutaj na tej ziemi? Żeby mieć fajny czas, fajny samochód, fajne mieszkanie, pojechać sobie na fajną wycieczkę. No, też, bo też to oczywiście, ale to nie jest główny cel, tak? To nie na tym polega, żeby to był główny cel, żeby to życie po prostu tak przeżyć, pocieszyć się trochę bardziej, kiedy są pieniążki, pocieszyć się trochę bardziej, kiedy wszystko dobrze się rozwija w domu, kiedy rodzina jest szczęśliwa. To są ważne rzeczy, oczywiście. To są z naszego ludzkiego punktu widzenia rzeczy, za które możemy dziękować Bogu i się z nich cieszyć. Natomiast pytanie, czy to jest nasz cel, w którym tutaj jesteśmy? Czy do tego tylko Bóg nas powołał, żeby właśnie przeżyć to życie? Nawet miło razem tutaj w zborze. I myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zapytać, po co Jezus przyszedł na ziemię. No bo jeżeli chcemy Go naśladować, tak, no to musimy się zastanowić, po co On przyszedł. Po co On przyszedł i w jakim celu przyszedł. I zapisałem sobie takie słowa, że Jezus przyszedł, aby ustanowić duchowe królestwo na razie, a w przyszłości fizyczne królestwo i przez swoją śmierć zaprosić do Niego każdego chętnego człowieka, tak, który będzie chciał to uczynić. Tak. Ale my jesteśmy tym kanałem komunikacji w tym. Tak. Bóg chce to królestwo jest, tak, to królestwo działa, Boże Królestwo, tak. Będzie fizyczne, tak? Będzie materialne, kiedy spotkamy się w wieczności. Teraz jest duchowe, tak? Jest to w wymiarze duchowym, ale nie zmienia faktu, że jest. I nie zmienia faktu, że Jezus chce, żebyś to królestwo reprezentował po pierwsze, a po drugie zapraszał innych ludzi do tego królestwa. Bo jak nie ty, to kto? To te kamienie trzeba będzie używać, tak? Słuchajcie, w raju szatan powiedział do Adama i do Ewy, będziecie niezależni. Po co macie się komuś podporządkowywać, nie? Jak możecie sami być mądrzy, sami być, mieć całą wiedzę, tak jak Bóg. Po co macie się podporządkowywać? Po co macie mieć jakiegoś przywódcę, jak wy jesteście samowystarczalni? No i człowiek posłuchał, tak? I człowiek dzisiaj też słucha. Człowiek nie chce żyć podporządkowany pewnym rzeczom. Ja też taki jestem, taki trochę anarchistyczny duch i ja też bardzo nie lubię, jak ktoś komuś się muszę podporządkowywać, ale w tym przypadku to nie jest na siłę, że muszę na siłę się podporządkować, tylko to jest sama przyjemność być podporządkowanym Chrystusowi, tak? To jest zupełnie co innego. I ludzie, którzy tego nie rozumią, którzy nie przeżyli tego z Chrystusem, to chociażbyś im mówił 100 tysięcy wersetów, to nie zadziała. Bo Duch Święty rzeczywiście musi pobudzić serce człowieka, musi zmienić serce człowieka, żeby człowiek pokochał Boga. Ale nie zmienia to faktu, że ty jesteś tą osobą, która ma to robić, która ma o tym mówić. I o co Jezus robił? Tak? Jak Jezus tutaj funkcjonował na ziemi? Jezus przede wszystkim nie robił swojego widzimisię, ale nie robił tego, co mu się wydawało, ale co robił? Zawsze jest powiedziane. Czynił wolę Ojca, tak. Czynił wolę Ojca, to do czego został powołany. Czynił wolę Ojca. I to jest nasza zasada w tym Bożym Królestwie, tak, że my nie robimy sobie, co chcemy. Że my nie robimy tej jakiejś wolnej Amerykanki, tak, bo nam się coś podoba, czy nie podoba. Słowo Boże pokazuje nam, jak powinno funkcjonować, jakie są zasady Bożego Królestwa i to mamy głosić, i tak mamy żyć. I to jest właśnie ta nasza misja na ziemi, to, co robił Chrystus, tak. Zachęcał do tego, zachęcał, zapraszał, sam zapraszał ludzi do Królestwa Bożego, tak. Mówił im, kiedy mówił do tych tłumów, mówił, na czym polega to królestwo, tak? I zachęcał ludzi do tego, żeby z nim żyć. Ale i słuchał ludzi, tak? To jest następna strona, że głoszenie, wiecie, życie, głoszenie królestwa i ta służba, to uczniostwo nie polega tylko na głoszeniu Ewangelii. Oczywiście, że to jest najważniejsza rzecz, ale Pan Jezus, patrzmy na Niego, co On robił, nie? On słuchał ludzi. Kiedy ludzie do Niego przychodzili, właśnie On nie odpychał ich, nie zostawiał. Zawsze był otwarty na potrzeby ludzi. Zawsze był otwarty. Było dla Niego najważniejsze, tak jak ostatnio się dzieliłem tutaj. Pochylał się nad słabymi, tak? Dostrzegał tą słabość, dostrzegał potrzeby u ludzi. Poświęcał im czas, krótko mówiąc, tak? Mało spał, dużo się modlił, ale też, patrzcie, Jego służba polegała na tym, że był z ludźmi. I myślę, że to jest tak ważne też dla nas, jako uczniostwa, żeby po prostu iść do ludzi, nie bać się tego, żeby być z ludźmi. Nie zniechęcać się właśnie. Także prosta rzecz, tak? Kiedy odpowiadał na ich pytania, uzdrawiał, kiedy była potrzeba, to się śmiał z nimi, kiedy była potrzeba, to płakał z nimi, współczuł, tak? Nie ma tutaj żadnej głębokiej teologii w tym, kiedy myślimy właśnie o uczniostwie. Mi się wydaje, dla mnie to jest takie bardzo proste i oczywiste, chociaż te oczywiste prawdy zazwyczaj najtrudniej jest wprowadzić w życie, niestety. Łatwiej jest właśnie jakieś teologiczne rzeczy sobie poukładać czy coś, a proste rzeczy, proste prawdy, to często największy problem z tym jest. Więc masz jedno życie, tak? Krótszy lub dłuższy czas, ale jeżeli rzeczywiście masz pragnienie, żeby się podobać Bogu, to bądź Jego uczniem. Takim uczniem, jakiego On oczekuje, żeś był Jego uczennicą. Przepraszam, że mówię cały czas w formie męskiej, ale siostry wiedzą, że są tak samo ważne w Bożym Królestwie, jak i mężczyźni. I trzy rzeczy, słuchajcie. Tożsamość, proces i kontynuacja misji Jezusa. Myślę, że na tym polega rzeczywiście zdrowe, biblijne, chrześcijańskie uczniostwo. I zakończę to wersetem z listu do Filipian, z drugiego rozdziału. Drugi rozdział, 12 werset. Otwórzmy go. To już jest ostatni werset na dzisiaj. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A w innym tłumaczeniu, przepraszam, że dzisiaj odwołuję się do drugiego tłumaczenia, troszeczkę inne słowa są użyte. Inaczej jest z greckiego przetłumaczony tekst. Więc jeszcze raz przeczytam. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, uwaga, jako zawsze posłuszni, to o czym dzisiaj mówimy, nie tylko gdy jestem z wami, tu Paweł o sobie mówi, lecz tym bardziej, gdzie mnie nie ma, czyńcie, uwaga, użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bardzo piękny tekst, bardzo pięknie przetłumaczony. Czyń użytek ze swojego zbawienia. Czy czynisz użytek ze swojego zbawienia? Czy tylko po prostu przyjąłeś to i zaakceptowałeś fakt? Ucieszyłeś się owszem, ale czy czynisz z tego użytek? Czy ludzie mają błogosławieństwo przez to obok ciebie, że ty naprawdę czynisz użytek ze swojego zbawienia? Amen.